Dzień dobry Państwu, konwersatorium Paweł Milczarek. My jesteśmy ludźmi reguł, ale w niektórych sytuacjach umiemy inteligentnie skłaniać ku tej rzeczywistości, bez której i zasady, i zjawiska nie dają sobie rady. Więc dzisiaj chcemy porozmawiać o filmie. Takie odstępstwo od naszych zasad, bo rozmawialiśmy zazwyczaj o pojęciach, które wielkie rzeczywistości opisują. A dzisiaj punktem nie tylko wyjścia, ale tak trochę dłużej też naszego namysłu będzie film, serial. Serial Młody Papież. Może Państwo nam wybaczą, że taki robimy wyjątek. Jestem w studiu ze swoimi redakcyjnymi kolegami, z Tomaszem Rowińskim.
Dzień dobry.
I z Pawłem Gradem.
Dzień dobry.
Oni są historykami idei, jestem historykiem filozofii. Muszę powiedzieć, że no wiem, że jesteśmy zafrapowani na różne sposoby tym serialem, który wedle tytułu ma mówić o papieżu, a więc także o papiestwie, no wedle tytułu. A sami się zastanawiamy, o kim ten serial mówi. Bo ten pierwszy trop, taki można powiedzieć na naiwnie prosty, który zwykle wybieramy wedle tytułu, no trochę by zapowiadał kolejne dzieło, może bardziej właśnie hollywoodzkie, bardziej w trybie amerykańskim, tutaj właśnie to jest takie dziwne amerykańskie, bo właściwie włoskie, ale w takim trybie kina nowoczesnego. Trochę taka opowieść o papieżu, młody, no to więc wydaje się nowoczesny. Wyjątkowość mogłaby polegać na tym, że to jest taka trochę fantazja, ale troszkę takie proroctwo, tak, jak to ma być w przyszłości, bo już widzimy, że to nie jest kolejny odcinek w długim serialu różnych filmów biograficznych o papieżach nam znanych z życia lub z historii. Różni papieże padali ofiarami takich seriali, zazwyczaj są no jakieś chcą być uczciwe, ale jakoś tam są prędzej czy później lukrowane. Jan Paweł II był ofiarą, tak mówię świadomie, wielu takich opowieści filmowych. Jan XXIII oczywiście, Pius XII oczywiście, no jakoś tak szczęśliwie Benedykt XVI nie miał takiej okazji, otrzymał w darze film o innym papieżu, mianowicie o siostrze Pasqualinie i papieżu Piusie XII. Natomiast my teraz mamy mówić o serialu, który od tej konwencji zupełnie odbiega. Czy podobne filmy wcześniej powstawały? Wydaje mi się, że nie. Nawet gdy mieliśmy do czynienia z filmami takimi o jakimś idealnym biskupie, który zostaje papieżem, też takie filmy miał, ten film Kardynał, prawda? Już nieznany, zapomniany film o takim biskupie, który jest bardzo poczciwym, nowoczesnym, widzącym sprawy bóstwa, prostoty i tak dalej. Kimś, kto ostatecznie staje papieżem i prowadzi kościół do odnowy. Taki jest tam ten schemat. A tutaj mamy właśnie, co waszym zdaniem tutaj mamy? Czy to jest opowieść o jakimś papieżu wyśnionym, jednak w jakichś zaskakujących, tak, snach Sorrentino samego, że on tak mimo wydawałoby się innych sympatii, nagle wyobraża sobie taką właśnie przyszłość Kościoła? Czy sądzicie, że to jest po prostu w ogóle wędrówka po jakichś labiryntach wyobraźni? Czy to jest po prostu paszkwil na Kościół, demoniczna taka opowieść, która ma po prostu nas zniszczyć ostatnie zaufanie do Kościoła i papiestwa? Gdzie bliżej są wasze opinie? Bo rozumiemy, że pewnie mogą być różne.
No, przede wszystkim mamy do czynienia z takim filmem, który dlatego jest nietypowy, bo nie jest właśnie filmem, jakbyśmy nazwali, pobożnościowym. Tak? To znaczy bardziej stara się być dziełem sztuki niż jakąś taką opowieścią, czy to umoralniającą, czy nawet hagiograficzną w dobrym sensie, tak? To znaczy stawia sobie jakieś inne cele, tak? Jakie to właśnie tu będziemy się teraz zastanawiać. Może jeszcze jedno słowo przybliżenie, to znaczy mamy tam papieża, który idzie w drugą stronę naszych takich wyobrażeń dzisiejszych o roli papiestwa, tak? Czy o obrazie w ogóle papiestwa. To papież, który przywraca zewnętrznie przynajmniej pewne tradycyjne formy, nazwijmy to, odbierania papiestwa. Przywraca koronę, tiarę, prawda, lektykę, jakiś taki bardziej urzędowy, czy pewien dystans do swoich podwładnych, taki urzędowy bardziej stosunek, jakby wprowadza pewien chłód, którego nie znamy z dzisiejszego papiestwa. Dzisiaj oczekujemy, społeczne oczekiwanie wobec papiestwa jest takie, żeby papiestwo było bliskie, sympatyczne, ciepłe, jak najbardziej nawet w pozytywnym sensie. Tutaj mamy papieża, który programowo nie pojawia się w mediach, to oczywiście jest kompletnym takim jakimś zderzeniem, tak, ze światem. Świat tego nie może zrozumieć, a jednocześnie właśnie, no nie wiem, powraca do kościoła Piusów, byśmy powiedzieli, tak? Przez ikonografię własną, jak on wytwarza, przez ubiór czy sposób zachowania. I dlatego też wydaje mi się, że o tym filmie rozmawiałem, bo on nas frapuje i jakby stawia pytania o to, jaki właściwie jest kościół, co jest w nim zasadnicze, czy jakby ten dzisiejszy obraz to jest obraz najlepszy możliwy, czy być może jednak ma jakieś słabości, że być może ten młody papież, jak mówi tytuł, ten papież taki tradycjonalista, pokazuje nam coś utraconego. To mam wrażenie, że w tym filmie ten wątek się też pojawia.
Pawle, czy to jest papież tradycjonalista i czy takiego czekamy?
Znaczy, no wydaje mi się, że jeśli chodzi o pewną fasadę, czy też pewne to, co się kojarzy z takim entourażem tradycji, no to tak, no przywraca tiarę, wierzę na lektyce, każe się całować w trzewiki, jest wręcz, można powiedzieć, brutalnie, wymaga w sposób brutalny posłuszeństwa, więc to jest papież tradycji, ale jakby takiej, jaką powiedzmy znany mi raczej z takich no, wolteriańskich broszur. I w tym sensie...
Czyli karykatura jednak.
Tak? Na tym poziomie, że tak powiem, tego zewnętrznego przejawu i on oczywiście można na niego patrzeć jako na kogoś, kto nie wiem, próbuje odtworzyć przeszłość taką, jaką mu się wydaje, że ona była. Natomiast z drugiej strony myślę, że jest to postać w tym sensie bardzo nowoczesna, czy ultra nowoczesna, że na tym prywatnym poziomie jako osoba, ten bohater jest osobą targaną olbrzymimi wątpliwościami. Tak? To się wielokrotnie pojawia w tym serialu i narasta z każdym odcinkiem taka świadomość u niego i osób, które go otaczają, jego spowiednika, że być może w ogóle nie wierzy w Boga, tak? Nie do końca wierzy, że jest w stanie wykonać to, co sobie zamierzył, nie ufa ani sobie, ani Bogu i można mieć takie wrażenie, tak, to już jest pewna interpretacja, że to posłuszeństwo i ta zewnętrzna forma, którą próbuje przywrócić, jest czymś, co ma go samego do tej wiary przekonać. Więc jeśli tutaj padło pytanie, czy to jest serial o przyszłości papiestwa, czy to jest paszkwil na papiestwo, wydaje mi się, że ani jedno, ani drugie. Znaczy nie wydaje mi się, żeby Sorrentino był jakoś szczególnie zainteresowany w prognozowaniu przyszłej historii papiestwa. Też ten film nie jest paszkwilem. Wydaje mi się, że on jakby jednak ta postać jest zbyt złożona, nie składa się wyłącznie z wad, żeby to miało być jakiś, nie wiem, żeby to miało być wyłącznie obrazoburczy, czy mając pokazać kościół w jakichś czarnych barwach. Raczej myślę, że to jest po prostu serial o pewnym typie bardzo współczesnego przeżywania wiary, z tym, że to jest jakby swoiste w tym przedstawieniu, że bohaterem nie jest po prostu tak zwany zwyczajny człowiek, tylko ten zwyczajny człowiek takim, jakim jest, zostaje wprowadzony do samego serca instytucji, która na miejsce, gdzie wydawało się, że powinien tych wątpliwości nie mieć, a je ma. Tak? Ja tak na to bym raczej...
Ja bym wam powiedział, że o ile pierwsze zetknięcia, pierwsze odcinki robiły we mnie wrażenie trochę, to jest takie pierwszy odbiór, tak? Jakiejś takiej bardziej niż chaotycznego, tak? Przekazu, to późniejsze, tak? Te rozwinięcia dają coś znacznie więcej. Oczywiście nie jesteśmy po to, żeby opowiadać o treść serialu, ale powiedziałbym, że dwie rzeczy na mnie zrobiły wrażenie, poza bardzo ciekawymi powieściami wewnątrz tego filmu, które się tam zdarzają, na szczęście bardzo ciekawymi, także religijnie przypowieściami mimo wszystko. To dwie rzeczy wydają mi się powracającym momentem. Jedna to jest to, że właśnie mamy tam do czynienia ze swoistym triumfem formy, tak? To znaczy, że ostatecznym ratunkiem, nie tylko dla kościoła takim wymyślonym, tak? Ale takim ratunkiem także dla samego papieża, tak? I ten papież jest obrazem, tak jak powiedziałeś, takim trochę człowiekiem dnia dzisiejszego, tak? To już ratunkiem dla wiary tego papieża i dla całego jego myślenia religijnego jest forma, którą on przywołuje. To jest oczywiście zupełnie wbrew temu, jak dzisiaj to wszystko pojmujemy. Chcielibyśmy, żeby przychodził papież, który właśnie jest, aż się ta wiara z niego wylewa, tak? I on właściwie dzieli się nią z kościołem. Tymczasem tutaj mamy do czynienia z kimś, kto, jak rozumiem, tygodniami czeka, co ma powiedzieć kardynałom i na pytanie, dlaczego nic nie mówi, bo na razie nic mi nie przyszło do głowy. Co jest zabawne, bo to w tłumaczeniu naszym to tak brzmi jak idiom, coś nie przyszło mi do głowy, ale obawiam się, że to znaczy coś więcej, bo w momencie, w którym przychodzi do głowy papieża, ofiara w paczce z Stanów Zjednoczonych i on wreszcie może ją nałożyć, to on dosłownie w tym momencie mówi, że już właśnie będzie coś mówił kardynałom. No i właśnie wygłasza takie gwałtowne, ostatecznie w treści, odwracające zupełnie politykę teologiczną, że tak powiem, Kościoła, przemówienie. Ale dla mnie ciekawe jest to, że właśnie jakby natchnienie przychodzi z czegoś, co jest dotknięciem, no wyłącznie emblematycznym, prawda, ale dotknięciem czegoś, co Kościół porzucił jako niepotrzebną formę. Właśnie to jest pytanie, no mnie też niepokoi, prawda, gdy ten papież przechadza się w najróżniejszych szamerowanych sutannach i tak dalej i trochę to, wszyscy się trochę tego boimy, mimo że na przykład coś może nam się w tym podobać, to mi się wydaje, że również czujemy jakiś niepokojący taki podtekst tego strojenia się i przebierania. Niemniej to jest motyw stały i chyba trochę, chyba o to tam chodzi, że te rzeczy są jednak jakimś wspomnieniem tej szaty pańskiej, to ja już sobie pozwalam bardzo daleko interpretować, ale tej szaty pańskiej, której się ta staruszka w Ewangelii dotknęła i jednak było to jakimś motywem jej, czy powodem jej uzdrowienia, że tutaj jest jednak ten moment szaty, która jest czymś więcej niż tylko przejawem nastrojów Kościoła, tak? Tylko jest czymś, co przenosi jego siłę, to, co ma również do powiedzenia, przenosi ponad charaktery ludzkie. To jest jedno. A drugie to, krótko już tylko mówiąc, słuchajcie, tam jest dużo o nieobecności. Papież mówi, że nieobecność jest obecnością, posługuje się takimi różnymi paradoksami, ale ja chcę powiedzieć o innej nieobecności. Zobaczcie, tam Kościół, jakby to powiedzieć, Kościół progresywny jest zupełnie nieobecny. Ciekawe, ale o ile mamy bardzo intensywną taką manifestację, znaczy on nie jest, nam tego nie mówi nieustannie, ale to widać, prawda, w sposobie odprawiania mszy, w całym stylu, który przychodzi prawdopodobnie razem z tym Piusem XIII, ale nie mamy rodzaju oporów w charakterze jakiejś aktywnej kontry tego teologii, innej propozycji. Można powiedzieć, że ten kościół progresywny, taki no, kościół otwarty, nowoczesny i tak dalej, jest reprezentowany co najwyżej przez dychawicznych dosłownie starców, którzy nie mają kontrpropozycji. Oni się tylko boją, są przerażeni tym, co proponuje Pius XIII. Nie ma tam walki idei. Nawet ten, który próbuje Piusa XIII jakby powściągać, tak? Jego mentor, jego nauczyciel, o wiele taki kardynał ostrożniejszy, kardynał Spencer, to on jest jednak również w tym układzie pościelnym konserwatystą, tak? Tylko takim umiarkowanym, nie młodzieńczym, takim, który na przykład w sprawie aborcji będzie chciał rozważać nieco scholastyczne argumenty, co kiedy ktoś gdzieś napisał, święty Tomasz i tak dalej. Natomiast ten przecina to tym, że nie interesują mnie tego rodzaju podziały. Po prostu to jest zło, tak? I trzeba ze złem, z aborcją walczyć. To jest inna historia, tak? Jakaś opowieść o... No to czy właśnie, czy to jest opowieść o jakimś kościelnym trumpizmie, tak jak czasami ktoś nam tutaj w różnych recenzjach sugeruje.
Ten serial jest bardzo skupiony na formie. Także na formie filmowej, tak? To znaczy pewna zabawa obrazem, gra obrazem, dźwiękiem, jest bardzo obecne w tym filmie i zobaczmy, że te tradycyjna ikonografia, nazwijmy to papiestwa, tak, takie wyobrażenie o papiestwie, wpasowuje się w tą nowoczesność, byśmy powiedzieli, nowoczesność przekazu medialnego, czyli jakby trochę jest to jakiś taki paradoks wbrew takiemu przekonaniu, że Kościół potrzebował odrzucić pewne swoje tradycyjne formy, tradycyjny wizerunek, nazwijmy to w dosłownym sensie, żeby zakolegować się z nowoczesnością. Tutaj jakby okazuje się, że to piękno takie, tak, które niewątpliwie mamy właśnie w szatach, mamy w gdzieś tam przebłyskającej liturgii, gdzieś na marginesach obrazu, znakomicie komponowuje się i w nowoczesną jakby muzykę, i w nowoczesny obraz filmowy. Wydaje mi się, że to jest jakiś taki jeden z tych paradoksów tego filmu. Nie wiem, czy świadomy. Natomiast jeśli chodzi o samego papieża, to ja miałem takie od razu bardzo mocne wrażenie, to jest tylko wrażenie oczywiście i nie wiem, czy jest tu u samego reżysera, u Sorrentino jakieś połączenie, to znaczy takie odwołanie w tych takich wewnętrznych zmaganiach głównej postaci do tych powieści humanizmu katolickiego, tak? Do Bernanosa, który jest często bardzo brutalny, w opisywaniu doświadczeń duchowych ludzi, którzy nie wiadomo, czy są tym świętymi, czy potępionymi wręcz.
No, tak? Moriaka będzie podobny.
Moriaka, prawda? Tak, no. Dlatego też jakby cała ta konstrukcja, cały ten obraz papieża Piusa XIII sprawia, że nie potrafię z taką zupełnie jednoznaczną powagą przyjmować tych jego powracających deklaracji, że jest niewierzący. Dlatego, że wiele innych obrazów jakby zaprzecza temu. Raczej widzę tego człowieka nowoczesnego, który gdzieś jest pęknięty być może w swojej wierze. To wiemy też, że ta postać ma bardzo trudną przeszłość, chodzi o dzieciństwo. Możemy śledzić niemalże jego jakieś takie psychiczne cierpienia, tak, które warunkują go, jest sierotą, powiedzmy wprost, które warunkują też jego religijność. Jakby cały ten aparat paradoksalnie nowoczesny, krytyczny, który mamy wobec religii, staje w obronie, moim zdaniem, jego religijności i jego stosunku do wiary.
Wracamy do rozmowy o młodym papieżu i o obrazie papiestwa, jaki tam w tym serialu jest nam proponowany, też zawsze z pytaniem po co, to znaczy ku czemu to nas przesuwa, tak, widzów tego filmu. Ja bym powiedział tak, że jeśli chodzi o to życie wewnętrzne, oczywiście to jest najbardziej dla katolika, najbardziej irytująca, tak, część tego filmu, najbardziej problematyczna, najbardziej trudna, a ja nie widzę jej akurat w tych deklaracjach czy tych znakach zapytania o wiarę, niewiarę w Boga, bo to są takie deklaracje, które moim zdaniem są bardzo huczne, one mocno, te pytania stawiane i tak dalej, ale to się gdzieś wszystko odbywa wewnątrz wiary. To znaczy, ja nie widzę tego problemu tak ostro jak niektórzy, że mianowicie, gdy się mówi o, papież mówi, nie wierzę w Boga, albo ktoś, spowiednik pyta, właśnie stwierdza, nie wierzysz w Boga, a równocześnie widzę papieża, który się bardzo intensywnie modli. To jest jednak cały czas, tak to rozumiem, wewnątrz tego zmagania z Bogiem, takiego, które jest dla mnie jakoś zrozumiałe. Natomiast gorsza w interpretacji dla mnie i w obronie, tak, jest ta strona, którą byśmy nazwali moralną. To nie o to mi chodzi, że wśród tych bohaterów no, nie ma po prostu aniołów, tak, bo to jest akurat bardzo realistyczne. Bardzo dobrze powiedzieć, że nie ma aniołów. To jest kapitalna scena, gdy papież jedną z takich bardzo wyprężonych postaci, takich zachwyconych sobą, tak, pyta, czy jest porządnym człowiekiem, tak, czy jest dobrym człowiekiem i otrzymuje odpowiedź, że tak, to papież zwraca uwagę, że właśnie nikt z nas tak wprost o sobie, zwłaszcza o sobie, powiedzieć nie może, tak, i posługuje się tutaj argumentem teologicznym i biblijnym tak naprawdę. Więc to jest akurat nie niepokojące i nie gorszące. Natomiast zestaw osób, który właściwie jest nam przedstawiony wyłącznie od strony tej grzeszności. Wydaje się, że od strony człowieka, cała mechanika działań, cała dynamika, tak, to jest wszystko nakręcane jednak tą gorszą stroną natury człowieka, nawet jeśli efekt jest pozytywny i nawet jeśli ostatecznie bohaterowie, a my z bohaterami możemy się przez moment wzruszyć jakimś pięknym rozwiązaniem, czymś w rodzaju cudu, to jest to moim zdaniem bardziej na granicy takiego luterańskiego wyobrażenia o tym, że łaska Boża jest czynna poprzez taką kompletną ruinę natury. Ja tutaj z trudem zauważam, może nawet bym powiedział nie zauważam, tak, takiego, może gdzieś tam w filmie to się odnajduje, ale zasadniczo nie widać mocno, żeby były takie ze strony ludzi, tak, dawane łasce okazje, tak mówiąc delikatnie, do działania. To jest tak, że raczej ludzie bardzo chaotycznie działają wedle swoich różnych instynktów, nawet ten powrót do tradycji jest takim właśnie instynktem, a nie wiarę.
Ja tylko chciałem powiedzieć, że ja bym tych deklaracji papieża o niewierze nie bagatelizował tak łatwo, bo znaczy jakkolwiek wydaje mi się, że takie podejście, że te pytania samo w sobie być może nie jest tak kluczowe, jak niektórym wydaje, jest słuszne, to jednak wewnątrz tego serialu to jednak jest wątek eksponowany, tak? Znaczy to nie jest przypadek, że on to powtarza kilkakrotnie i ten wątek nieustannie wraca. Natomiast co do tego zła, które jest motorem działań, no to prawda z pewnym wyjątkiem, który z drugiej strony pokazuje też znowu jakąś kolejną tutaj niejednoznaczność tego serialu, że jednak w sumie jak na taką perspektywę nowoczesną bardzo radykalnego wtargnięcia łaski są. Znaczy jednak papież na przykład dokonuje uzdrowień takich spektakularnych, wcześniej się modląc, więc to jeśli chodzi o, że tak powiem, rodzaje działań łaski, to jest jeden z takich najbardziej widowiskowych, tylko że właśnie ciekawe jest to, że on robi to jednocześnie mając te wszystkie swoje wątpliwości, tak? Znowu, znaczy, że to jakoś się wydaje w jakimś takim, no, rozdźwięku. Też jeśli chodzi o jego życie wewnętrzne, to wydaje mi się jakoś znaczy myślę, że taki trop psychologiczny zawsze jest ryzykowny, ale też jeśli chodzi o to, co nam sam serial podsuwa, też uderzające jest to, jak wielką rolę gra ten wątek dzieciństwa papieża, tak? Znaczy, że w pewnym momencie to jest tak, że właściwie już nie do końca wiemy, czy te jego problemy z wiarą nie są po prostu jakąś inną postacią problemów ze stosunkiem do rodziców.
Tak, no to ja nie myślałem lekceważyć tych pytań o wiarę i czy niewiarę, nie o to mi chodzi, tylko że jest to pytanie powraca, żeby tworzyć takie napięcie z tym jednak bardzo wydaje się szczerym, tak? Napięciem w tej modlitwie papieża. Modlitwa nie jest aktem niewiary. Istnieją też takie interpretacje, wedle których on nie wierzy, ale modli się tak po paskalowsku, żeby wiarę przywołać. Ale no cóż, znaczy, tam jest taki z nas wątek, nie ma tutaj odpowiedzi gotowej.
No, taki wątek, no, może byśmy go nazwali trochę może fideistyczny. Tak? To znaczy, z jednej strony mamy tego papieża, który w sumie nie wie, co powiedzieć kardynałom. To jest jednak taki... No owszem, potem się przełamuje, tak, otrzymując tiarę, ale jest coś takiego, że w zasadzie ma pustkę w głowie, można powiedzieć. Takie jest wrażenie, dopóki nie następuje. Tak samo jest z przemówieniem czy z homilią inaugurującą przecież. Też to przeciąga przedługo. Tak naprawdę on nic nie wie o Bogu. Trochę tak się zachowuje. Nic nie wie o Kościele. Nie potrafi sklecić jakichś takich zdań, które by uznawał za reprezentujące w właściwy sposób jego urząd. Równocześnie od owego cynicznego kardynała otrzymuje, prawda, ładny tekst, byśmy powiedzieli. Taki ładny tekst, który jest wzruszający wręcz. No to
tak,
jest kolejny taki,
jak
taki paradoks.
Powinien, taki jak być powinien.
Tak, że PR-owo, ale z drugiej strony to nie jest taki tekst głupi czy płytki. Jest rzeczywiście to ładny fragment. Potem też mamy taki moment, kiedy umiera kardynał Spencer, prawda? I wtedy kardynał też stoi wobec jakichś takich wątpliwości. O coś tam prosi papieża, żeby mieć poczucie, że to wszystko miało sens, tak? To, co robiłem dla Boga, tak? I o co chodzi? Chce, żeby papież opowiedział cud właśnie, jeden z cudów, który za jego wstawiennictwem, tak, wydarzył się, kiedy papież był chłopcem, nastolatkiem, tak? Więc jakby tym uzasadnieniem wiary okazuje się cud. Coś, co często jakby raczej w katolickiej tradycji ciutkę staramy się tak umniejszać. To znaczy, że jednakże nie ze względu na cuda wierzymy w Pana Jezusa. A tutaj jest to bardzo mocny moment, to też zresztą Paweł Grat mówił na temat tego wątku, więc jest ten rozdźwięk. Ale jeszcze wydaje mi się, że trzeba do jednej rzeczy takiej tutaj spojrzeć trochę do warsztatu, to znaczy, że w ogóle Sorrentino uzyskuje ten efekt takiego no, interesującego odbioru tego serialu, zderzając jednak takie różne sprzeczności, bo wydaje mi się, że gdybyśmy tak chcieli bardzo szczegółowo tą fabułę analizować, to czasami rzeczy niektóre byłyby się ze sobą w ogóle gryzły, tak? My je odbieramy w ciągu pewnych obrazów, kolejnych odcinków i jakby on poszukuje, mam wrażenie, w ogóle takiej dynamiki łaski, próbuje zrozumieć jednak mimo wszystko, na czym polega pobożność, wiara, religijność, ale i działanie Boże, przez zderzanie tych różnych rzeczy. Być może one są, tak jak mówisz, luterańskie, tak? To znaczy, że nie widać...
powiedziałem, że wprost, ale że...
No tak, ale że w takim nurcie kultury, tak? takiej kultury chrześcijańskiej, gdzie pewne akcenty są w taki, a nie inny sposób położone, ale jednak też trzeba zapytać, czy gdyby tego nie było, to czy ten serial byłby dla nas tak frapujący? Oczywiście nie mówię, że reżyser to zrobił po to, żeby uzyskać frapujący efekt. Mam nadzieję, że to jest raczej wynik połączenia jego zdolności posiadania sztuki, opanowania sztuki reżyserskiej z jednak z pewnym no, własną potrzebą uchwycenia pewnych rzeczy, które widzi jakby w Kościele. No żeśmy już bardzo dużo miejsc poruszyli, bo i znaczenie formy, tak, i jakby pewną tradycję spojrzenia na życie wewnętrzne i też pewien realizm, który na przykład, jak my tutaj we trzech siedzimy, myślę, że jest w jakimś sensie nam bliski, tak? To znaczy, żeby nie cukierkować, że nie na tym polega obraz Boży w Kościele. No,
żeby wygłosić ładne przemówienie.
Żeby wygłosić ładne przemówienie i żeby pokazać, że wszyscy są grzecznymi panami i grzecznymi paniami, tak?
Tak.
I że to nie przez to bezpośrednio, chociaż jest to jakieś narzędzie Boże, nasze dobre czyny, tak? Nie przez to dzieje się jakby zbawienie przez Kościół. Oczywiście dopowiadam pewne rzeczy, których pewnie w serialu nie ma, no ale też jesteśmy katolickimi, nazwijmy to, komentatorami tego serialu. Ale nawet ci, którzy są niewierzący, mówią, że ten serial raczej staje w obronie Kościoła, niż go znów atakuje. Ci, którzy może nie wiedzą, czym w ogóle jest łaska, czy nad tym się nie zastanawiali.
Tak, słyszałem oczywiście opinię, że wiele z rzeczy w tym serialu po prostu jedynie przy takim pierwszym odbiorze jedynie potwierdza takie negatywne opinie i kalki na temat Kościoła u osób dalekich od niego. No, ale to nie jest oczywiście miara utworu, to jasne. Natomiast no, to jest utwór kultury masowej. Wysmakowany, elegancki, ciekawie zrobiony. Nie spodziewamy się po nim oczywiście także jakiegoś, że jest jakimś tak naprawdę ciągłym przekazie traktatem, tak, o Kościele. Ani też wyrazem jakiegoś zmagania się na przykład reżysera z prawdą o Kościele. Niemniej jest na tyle ciekawy, ponieważ na przykład odwraca znaki, które już chyba i ludziom takim jak Sorrentino zostały ustawione kilkadziesiąt lat temu i które nawet ludziom takim jak Sorrentino wydają się dzisiaj kalką nie do zniesienia. Na przykład młodość to znaczy postępowość, tak, na przykład. Instytucja to znaczy zawsze papież, to znaczy ten, kto zawsze pilnuje jedynie spójności instytucji, a człowiek prawdziwej wiary to ten, który wyrywa się z instytucji. Tutaj to nie jest tak. Po pierwsze, oczywiście młodość, tak, jest znak jest postawiony inaczej. Młody człowiek, młody, no oczywiście młody, no około pięćdziesiątki, ale w układzie dojścia do takiej wysokiej rangi to młody, bardzo młody, niewiarygodnie młody, jest Amerykaninem. Amerykaninem nie południowym, Amerykaninem północnym Amerykaninem. To znaczy duża nowość i niesie z sobą, kardynał Spencer tu daje trochę inny obraz, ale on niesie z sobą tę religijną dosadność, naiwność amerykańskiego katolicyzmu. Nie tego pokolenia, które się fascynowało gitarami, zmianami posoborowymi i tak dalej, tylko tego pokolenia, które ma dość tego rodzaju scholastyki w służbie nowoczesności, którą kardynał Spencer potrafi operować. Tak? W tej rozmowie, która jest bardzo ciekawa w Kaplicy Sekstyńskiej o aborcji, zakazu aborcji, on mówi, nie, ja mam tego dosyć. Jeśli jest złe, ma być zakazane. Ma być zakazane. I to jest jeden z nerwów jego sporu z tą instytucją, czy z establishmentem, w który wszedł. Nagle okazuje się, że cała ta siła, bo istnieje także siła młodości, nie tylko jej słabość, a cała siła młodości jest tutaj w stronę radykalnego odwrócenia tego, co do tej pory zostało ustawione jako quasi-dogmaty, tak? Włącznie aż do tego właśnie tych różnych dziwnych jego przeświadczeń, że jeśli będzie nieobecny, niewidoczny i tak dalej, to będzie po prostu przyciągał. To już z kolei jest jakie myślenie w kategoriach młodo-reklamowych, że tak powiem, w pewnym momencie, prawda? Ale zobaczcie, na przykład z innej beczki, że Sorrentino nie wchodzi w ten ulubiony taki nurt opowieści o tym, jak to Kościół jedynie tuszuje swoje własne błędy, że tylko ta nurt opowieści o instytucji, która żyje sama sobą, tak? No jednak mamy tutaj obraz dosyć gwałtownego rozliczania z tym złem. Problem pedofilii, ale nie tylko pedofilii, także homoseksualizmu wśród duchownych jest jednym z takich, który papież Pius XIII uważa za priorytetowy. Bardzo ciekawy i też chyba odbijający od schematów jest sposób, w jaki usiłuje na przykład w jednej z takich spraw ją rozwiązać, wysyłając człowieka, dla którego to jest właściwie ogromna próba duchowa, tak? Też mamy obraz niedziałającej sprawnie instytucji, która wysyła swoich urzędników i tylko mamy do czynienia z wysłaniem człowieka przez człowieka, tak? Człowieka, który na miejscu działając jak nie wiem, no ktoś jak, prawie jak tajny agent, ale pozbawiony wielu sił i środków, działa w imieniu Stolicy Apostolskiej, żeby osaczyć, znaleźć, złapać na gorącym kogoś, kto tam jest mocarzem lokalnym, kościelnym, prawda? Więc to nie jest walka instytucji Watykanu z mafią, tak, jakąś kościelną, tylko walka ludzi przekonanych, że trzeba zakończyć straszny proceder, tak, wykorzystywania, walka nawet z bardzo silnymi ludźmi własnej instytucji. Podobny wątek wtedy, gdy taki dosyć ostatecznie, no, lubimy go, ale biskup, kolega, przyjaciel papieża, ostatecznie człowiek słaby, targany wielu wątpliwościami, mający różne no, trudności, także moralne, bardzo, bardzo wyraźnie widoczne, żegna się ze swoimi diecezjonami, powołany do Watykanu, tak, i opowiada to, co wiemy, tak, znaczy mówi teraz, no to miejsce przyjdzie ktoś, kto będzie wreszcie mówił mafiozom, że są mafiozami, będzie was uczył tego, czego się boicie, a ja was nigdy nie uczyłem. To jest dobra zmiana, przepraszam, w tym momencie, w tamtym kościele, prawda? I sam biedny ten biskup pada ostatecznie ofiarą tego, że nie zajmował się tym, co trzeba, tylko właśnie okazał się miękkim, dobrym, tak, aż przedziwnie dobrym, miękkim człowiekiem wrażliwym na miłość, tak, do tego stopnia, że ostatecznie przestał być nauczycielem wiary w swoim kościele.
No w ogóle te postacie, poszczególne postacie są, bo to jest serial skupiony na postaciach. Mafię, nazwijmy to pedofilską w Nowym Jorku, rozbija człowiek zupełnie słaby, alkoholik, jak się okazuje.
To jest bardzo
sam,
w ogóle taki ewangeliczny wątek.
To jest w ogóle jeden z najlepszych wątków w tym serialu. Znaczy ta postać kardynała Gutierreza, tak, w przyszłości. Podobnie mamy też sytuację właśnie tego przyjaciela papieża, bo którego ostatecznie przed śmiercią, powiedzmy przed egzekucją mafijną, mafiozo uczy, kim powinien być ksiądz. To jest niesamowite, to są takie fragmenty. Ale jeszcze co do samych rozterek papieża, bo my tak sami to w sumie aż tak dużo o nim nie wiemy. Widzimy, że są takie dwie frakcje w samym kościele, w cudzysłowie. Jest siostra Mary, która ciągle powtarza, że papież to jest święty, że to owszem, tak, te rzeczy, że nie wierzy, tak, że owszem, ona może to przyjąć do wiadomości, że tak mówi, ale ona wie, że jest święty, bo tylko święty może czynić cuda tak naprawdę w imię Boga, tak? A z drugiej strony mamy, no właśnie, tych różnych spowiedników, którzy słuchają tych rzeczy i też nam jakby przekazują, budują w nas taki obraz niepewności.
Przychodzi też w naszej rozmowie moment, żeby się zastanowić, na ile ta narracja filmowa jest czymś, co możemy rzeczywiście przenosić na obraz Kościoła dzisiaj i na ile to jest również jakaś wskazówka, czy widzicie w tym w ogóle jakąś podpowiedź, tak, dotyczącą tego, co w Kościele dzisiaj jest ważne, co się liczy, co jest jeszcze żywe, a co jest tylko jakąś fikcją. Ku mojemu własnemu ogromnemu zaskoczeniu Sorrentino właściwie jako jedyny żywy, nieokiełznany, trudny w ocenie, przed chwilą to podkreślaliśmy, ale jedynie żywy nurt, który jeszcze może nawet zadziwić, jak widzimy na filmie, specjalistów od marketingu w pewnym momencie, to jest ten nurt w bardzo wielkim uproszczeniu, powiedzmy, tradycjonalistyczny. No, tutaj trochę mówimy o własnym podwórku, ale też szczerze powiem, że też nie bardzo się poczuwam do takiej definicji tradycjonalizmu, jaką w tym filmie mamy.
Jeśli to było pytanie o to, czy można to przenieść na rzeczywistość kościelną w takim sensie właściwym, to wydaje mi się, że to jest oczywiście z wielu powodów bardzo ryzykowne, o części z nich żeśmy mówili. Również dlatego, że to jednak jest serial, który wciąż powstaje. Już w tej chwili skręcony drugi sezon, prawda? I nie wiemy do końca z perspektywy, jakie znaczenie, że tak powiem, nie wiem, w szerszym kontekście kulturowym ten serial będzie miał. Na ile on jest, nie wiem, znakiem czasu, a na ile tylko jakąś frapującą, ale wizją jednak tylko Sorrentino. Natomiast na gorąco, no to wydaje mi się, że jeśli chodzi o ten temat, to ja mam takie wrażenie, że fakt, że można zrealizować serial HBO o takiej popularności, w której rzeczywiście dokonuje się to odwrócenie znaków, zwłaszcza na przykład taki ruch, że wiele wyobrażeń na temat tego, co buduje popularność Kościoła na przykład, zostaje zachwiane, bo okazuje się, że nawet taki reżyser jak Sorrentino, który troska o Kościół pewnie nie była jego głównym motywem, jest w stanie jakoś pokazać, nie wiem, miałkość niektórych tych takich, powiedzmy, najbardziej postępowych haseł, czy takich, które mają rzekomo zjednać świat Kościołowi, to pokazuje, że no, to już nie jest tylko jakiś zawód marginesu, powiedzmy, katolików, tylko coś, co po prostu istnieje w popkulturze i trzeba będzie się z tym liczyć. Być może przyjście papieży też będą musieli się z tym liczyć. Z drugiej strony, te problemy, z którymi zmaga się młody papież, w sensie postać oczywiście, pokazują, że nawet jeśli się o tej miałkości wie, to, co przychodzi w zamian, niekoniecznie też musi być szczególnie mocne, tak? I to jest też pewna przestroga, tak? Na przykład dla tradycjonalistów. Więc ja bym tak na to pytanie odpowiedział.
A ty, Tomku?
No ja myślę, że dużo żeśmy tu powiedzieli o tym tak naprawdę, bo oczywiście nie w sensie dosłownym, no bo to jest dzieło sztuki, tak? Tu mamy, to jest karykatura w wielu momentach, czy jakieś przerysowanie różnych rzeczy. Natomiast z całą pewnością wiele z takich rzeczy, które jest zawarta w tym, co nazywa się tymi przypowieściami zawartymi w tym serialu, jest rodzajem przypowieści, tak? To, co Sorrentino właśnie wkłada w usta mafioza, to jest charakterystyczne. Być może to jest jego własny głos, tak? To znaczy on jako syn włoskich emigrantów mówi przez tego narkobosa do kardynała zdemoralizowanego, który nic ludziom nie potrafił powiedzieć poza miękkimi słowami, kim powinien być jego zdaniem ksiądz, tak? Jak to często ludziom niewierzącym się zdarza, którzy mają może sympatyczny stosunek do Kościoła, tak to nazwijmy, tak? Powiedzieć, że oni wolą takich tradycyjnych księży, takich księży, którzy wiedzą, jakie, gdzie jest ich miejsce, jakie jest powołanie, jaki jest ich w cudzysłowie zawód, tak? Nawet często używają takiego słowa, no jeżeli nie są ludźmi wierzącymi. Więc dla mnie to jest taki trochę jakby sam reżyser rozmawiał z tym kapłanem, prawda? Taki obraz. Dwa, to jest ta kwestia znaczenia form w ogóle, przekonania, że formy mają znaczenie, to znaczy w ogóle w kulturze tej popularnej chyba mamy kolejny taki, może już dosyć długotrwający właściwie przewrót, który w kościele nie był zauważany, znaczy przekonanie, że formy tworzą treść nawet, tak? Są treścią kultury, tak? Widzimy to i w muzyce nowoczesnej, nie mówię tylko o popkulturze, tylko w ogóle w kulturze, że na formie się często, no właśnie z braku treści można powiedzieć w tejże kulturze, ale jednak ta forma ma bardzo duże znaczenie. Także widziałbym to właśnie w tych takich często drobnych gdzieś tam miejscach, ale to jest jeszcze jedna rzecz, wydaje mi się. To znaczy to, że z drugiej strony, żeby w prawdziwy sposób pokazywać człowieka, tak? Nie lukrować rzeczywistości, nie lukrować też przekazu kościoła na temat, nie wiem, papieża, na temat duchownych, tak? Ten obraz takiego papieża bardzo szarpanego jakimiś wewnętrznymi trudnościami nie jest dla Sorrentino, mam wrażenie, czymś złym, tylko raczej jest jego kolejnym takim przekonaniem, że to jest pewien wymóg prawdy kościoła wobec świata w komunikacie, że powinniśmy jako Kościół skupić się na łasce, a nie na dobrym wizerunku. Wręcz tak bym powiedział, tak? Że to, jeśli miałbym tak zebrać te różne takie elementy i szukać jakiegoś przekazu Sorrentino dla Kościoła, który nie wiem w ogóle, czy jest celem tego filmu, ale jeśli tak gdzieś próbować dekodować jego głos, tak? Wobec tej rzeczywistości, o której opowiada, no to to jest właśnie coś takiego, tak? Żeby nie przykrywać łaski właśnie lukrowaniem, obrazem pobożności, tylko raczej właśnie, no to jest też bardzo mocny przekaz tego filmu, otworzyć się na Boga, tak? No to jest tak mocne momentami tym serialu, że aż no, niesamowite w popkulturze, tak byśmy powiedzieli, tak? Kiedy papież mówi, dajcie im pokój, a ja wam dam Boga, tak? No to wstrząsające tak. Słowa.
Zwłaszcza w kontekście, w którym są wygłaszane, gdy okazuje się, że papież jest najbardziej radykalnie jakby skonfliktowany z reżimem politycznym, bardziej niż jakikolwiek, który do tej pory oglądaliśmy. Tak? Ci wszyscy papieże, którzy opowiadają czasami niesamowicie podniosłe i ważne i prawdziwe słowa, tak? O sprawiedliwości, miłosierdziu, ubóstwie i tak dalej. No a tutaj mamy do czynienia z człowiekiem przychodzącym jako papież Pius XIII, jakby z zupełnie innej historii, nagle wcale nie wchodzącym w system, tak? Żaden system. To jest w tym zaskakujące. To jest oczywiście historia, która jest upleciona pewnie z różnych przypowieści o najróżniejszych papieżach. Mnie w każdym razie wydawało się, że w tej postaci, poza jej taką niezwykłą wyjątkowością i młodością, tak, to jest jeszcze bardzo dużo różnych historii, elementów charakterologicznych wielu papieży z przeciągu ostatnich 100 lat. Jakoś tak się złożyło, więc w tym sensie jest to również oczywiście opowieść o pewnej młodości papiestwa.
Jest taki moment w serialu, kiedy papież, młody papież spotyka tam kilkunastu czy kilkudziesięciu papieży, którzy jakby, on siedzi tam nad czymś się zastanawia i jakby widzi w swoim pokoju ubranych w stroje epoki, bardzo różnych, prawda? Od tam jakieś średniowiecza po nowoczesność, każdy inaczej wyglądający, tak? I jakby widzi tą galerię tych swoich poprzedzających go na urzędzie ludzi, tak? I jakby szukał nich rady.
Młody papież dokonuje wyboru między wizerunkiem a formą katolicką. Wybiera formę, początkowo wydawałoby się wbrew wizerunkowi, choć jemu wydaje się, że również uzyskuje pewien sukces wizerunkowy, ale można powiedzieć, bardziej wierzy w tę siłę tej formy niż ci różnego poziomu moralnego starcy otaczający go, którzy z kolei są przede wszystkim przerażeni tym, że tracimy wizerunek. Też ciekawy wątek tego filmu, bo niezależnie od idei, które napędzają tego czy innego kardynała, okazuje się, że rzeczą prawie najważniejszą jest wizerunek, który nie pozwala im zrealizować nawet tych idei, które uważają za słuszne. Rozmawialiśmy dzisiaj, tak jak powiedziałem, dość wyjątkowo o filmie, o serialu, który nas mocno poruszył, do różnych myśli, które Państwu zwierzyliśmy. To pewnie czasami się jeszcze nam będzie zdarzało na antenie, przy innych okazjach, a tymczasem zapraszam na następny za tydzień odcinek naszego konwersatorium na kolejną niedzielę o godzinie 13. Dziękuję moim dzisiejszym rozmówcom, Pawłowi Gradowi.
Dziękuję.
I Tomaszowi Rowińskiemu.
Dziękuję.
Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia. Konwersatorium, Paweł Milcarek.